Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje naszą dzisiejszą audycję i naszych gości. Kolejny raz w radiu jest z nami siostra Urszula Kusek, palotynka, wieloletnia katechetka. Prowadzi katechezy i spotkania dla dorosłych, autorka książek dla katechetów, nauczycieli i dzieci. Pracowała z dziećmi uzależnionymi od narkotyków oraz grupami anonimowych alkoholików. Jest wykładowcą katechetki w Gdańskim Seminarium Duchownym. Organizuje spotkania i rekolekcje prowadzone przez wspólnotę Hioba. Witam siostrę serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
I pozdrawiamy kogoś od razu, siostro?
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj wszystkich radiosłuchaczy. Witam też i pozdrawiam wszystkich ze wspólnoty Hioba, tych, którzy przyjeżdżają do nas na rekolekcje. Oczywiście pamiętam też o moich kochanych siostrach oraz moją mamę i mojego brata.
Tak, jest również z nami ksiądz dr Jan Uchwat, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jest archidiecezjalnym duszpasterzem rodziców po stracie dziecka. Jest współpracownikiem archidiecezjalnej poradni życia rodzinnego, wykładowcą teologii moralnej, specjalistą z dziedziny bioetyki i opiekunem duchowym wspólnoty Hioba. Witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drodzy państwo, mamy początek Adwentu. No, te audycje są audycjami formacyjnymi dla małżonków i rodziców. Dziś zajmiemy się sumieniem, kształtowaniem sumienia dziecka w rodzinie, no bo kształtowanie młodego człowieka zaczyna się od jego poczęcia. Mama nosi dziecko, ale nie tylko mama rozmawia z dzieckiem. Tata też rozmawia i rodzeństwo rozmawia i przytula się i głaszcze i bawi się, jak już jest większe dziecko też. Można w każdym razie, my jako rodzice mamy nie tylko tą przyjemność, ale obowiązek, święty obowiązek kształtowania dziecka w ten sposób, by w dorosłym swoim dojrzałym życiu wybrało niebo. No, a żeby wybrać niebo, trzeba umieć wybierać, czyli mieć ukształtowane sumienie. I zajmiemy się właśnie teraz możliwościami, jakie wychowanie rodzina stwarza rodzicom, by to sumienie ukształtować. Siostra zaproponowała ten temat właśnie teraz na początek Adwentu. Dlaczego?
Dlatego, że Adwent to jest początek roku liturgicznego. To jest czas, w którym Kościół nam przypomina, że mamy czuwać i mamy oczekiwać, a więc również przygotowywać się na ostateczne spotkanie z Bogiem i na przyjęcie też przychodzącego Boga, który przychodzi do nas też w codzienności naszego życia, na przykład przez sakramenty, przez wspólnotę Kościoła. A nie ma dobrego oczekiwania bez właściwie ukształtowanego sumienia. Te dwie rzeczy głęboko się ze sobą łączą i wiążą. A z kolei też wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi na różnych poziomach i też w różnych przestrzeniach jasno mi pokazało taką, myślę, bardzo podstawową prawdę, że po pierwsze, tak jak tutaj pan wspomniał, wychowanie jest obowiązkiem rodziców, ale też jest przywilejem. I też myślę, że rodzice powinni pamiętać o tym, że Pan Bóg, dając rodzicom dar rodzicielstwa, dając im dziecko, obdarza rodziców niesamowitym zaufaniem, że ten skarb, który im powierza, czyli swoje dziecko, bo przecież każdy z nas najpierw zrodził się w Bogu, powierza ten skarb z takim pełnym zaufaniem, że ci rodzice przyjmą i ten skarb tak wychowają, że wróci z powrotem do Pana Boga. I oczywiście bardzo ważne w kształtowaniu sumienia jest to, jak będzie wyglądała katecheza, z jakimi kapłanami się dziecko spotka, ale i tak podstawową rolę, tak uważam, w kształtowaniu sumienia mają rodzice, dlatego że Nigdy nie można myśleć tak, że sumienie kształtujemy od spotkania do spotkania, od tematu do tematu, od jakiegoś przypadku do przypadku, ale sumienie jest kształtowane przez codzienność życia i przez doświadczenie właśnie tej codzienności życia. A codzienność życia dzieje się w rodzinie najbardziej.
No i my jako rodzice ten temat nie tylko możemy, ale musimy podjąć, bo to wręcz przy zawieraniu sakramentu małżeństwa obiecaliśmy, że wychowamy po katolicku potomstwo, którym nas Bóg obdarzy. Proszę księdza, to jak to jest z tym sumieniem? Mówi się, o, ten ma dobre sumienie, ten ma dziurawe sumienie. Czym jest sumienie? Jak to ono w ogóle działa?
Jest niesamowitym darem od Pana Boga. Jest taką stałą zdolnością człowieka do tego, żeby mógł oceniać swoje czyny. Człowiek wolny i rozumny, myślący, ma tę możliwość, tę zdolność do oceniania tego, co robi. Czy postępuje dobrze, czy źle, czyli do wybierania dobra albo zła. Inaczej mówiąc, sumienie jest takim pięknym wewnętrznym ośrodkiem, tak Kościół uczy, i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos, głos Boga we wnętrzu rozbrzmiewa. Może brzmi to troszkę poetycko, ale tak Sobór Watykański II opisuje tę rzeczywistość, która jest pewną tajemnicą, poniekąd nieuchwytną, a jednocześnie jest rzeczywistością bardzo konkretną. Po prostu to ta zdolność do słuchania takiego namysłu wewnętrznego i przez sumienie dziwnym sposobem to prawo Boże, czyli to, co jest dobre, staje się wiadome dla człowieka. To znaczy, nikt nie musi mi o tym nawet przypominać. Ja to wiem. To dzieje się właśnie w tym wewnętrzu. Poza tym właśnie w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, ciekawa rzecz, którego sam sobie nie nakłada. Nie pochodzi ono od niego, lecz któremu powinien być posłuszny. To jest bardzo ważna sprawa, bo dotyczy prawd rzeczywistości obiektywnej, dotyczy wartości, które są niezależne ode mnie, nie podlegają wyborom demokratycznym na przykład, czy coś jest dobre, albo coś jest złe. Jest albo nie jest. Niezmiennie. Chodzi o prawdę uniwersalną, prawdę taką niezmienialną, nie, to nie jest relatywizm, że może być tak, jutro może być inaczej, dziś pomyślę inaczej, przegłosujemy prawdę. Nie. To nie jest tak. W sumieniu człowiek odkrywa prawo Boże i wie, że nie pochodzi ono od niego. Odkrywa tylko to, co już jest. Możemy to trochę porównać do odkrywania praw fizyki w przyrodzie. Naukowcy różnego typu, przez przypadek, czasami nie przez przypadek, w różny sposób, badając rzeczy, odkrywają prawa fizyki, innego typu prawa, których sami nie wymyślają. One są prawdziwe. Tylko je odkrywają. A więc w sumieniu właśnie tak odkrywamy prawdy moralne. To jest ten dar od Pana Boga. Niesamowita przestrzeń. To jest godne człowieka. Po prostu. To jest godne, żeby człowiek musi mieć sumienie. Inaczej. Nie może być bez sumienia. Nie mógłby być bez sumienia. Z darem od Pana Boga w nas. Piękne określenie właśnie Soboru Watykańskiego II, że jest pewnym sanktuarium. A więc jest czymś jednocześnie tajemniczym, bardzo delikatnym, które czymś, co wymaga ochrony, a za wszelką cenę ochrony, żeby zachować sumienie, być człowiekiem sumienia, zachować czyste sumienie. To jest niesamowity skarb.
I rodzice, których Pan Bóg obdarza dzieckiem, w tym momencie dostają ogromną szansę własnego rozwoju. Dlatego, że dziecko rośnie i pyta się, co to, jak to, cały czas pytania zarzuca rodziców pytaniami. I niektóre pytania, dziecko troszkę jest starsze, zaczynają dotykać już takich spraw, że rodzice zaczynają niekiedy drapać się w głowę, co tu odpowiedzieć. No właśnie, bo są pewne braki w wykształceniu, w rozumieniu. Jakby dziecko spytało, a kim dla taty, dla mamy jest Pan Jezus? A co, dlaczego to jest dobre, a dlaczego nie można tego robić? Dlaczego to jest złe? Więc właśnie najpierw my jako rodzice jesteśmy zdopingowani w tym momencie do tego, by ukształtować, dorobić, że tak powiem, wszystkie braki, żeby nasze sumienie było prawe, żeby przypadkiem dziecka nie wprowadzić na jakieś fałszywe tory, podając mu złą interpretację, że coś, co jest złego, mówimy, że jest dobre. Że tata coś z pracy przyniesie, to może przynieść. Na przykład, nie? To więc tutaj jest miejsce do pracy nad sobą i dziecko nas do tego dopinguje. To jest dar Boży. Jak, co może ksiądz powiedzieć właśnie na temat pracy nad własnym sumieniem człowieka dojrzałego?
Absolutnie to jest obowiązek taki niezbywalny. Nikt nie może nikogo wyręczyć w tym obowiązku formowania, kształtowania swojego sumienia przez całe swoje życie. Oczywiście w pewnym etapie, na pewnym etapie rozwoju dziecka potrzebne są bardzo jasne argumenty, jasne wyjaśnianie, czytelne, ponieważ dziecko sumienie dziecka się kształtuje, uczy się po prostu. Tak jak uczy się innych rzeczy poniekąd. Natomiast kształtowanie sumienia, formowanie sumienia nie kończy się nigdy. To jest po prostu życie codzienne. Co więcej, można na jakimkolwiek etapie życia, nawet u człowieka dorosłego, dojrzałego, starszego, można postępować tak, żeby wypaczyć sumienie. Nawet wykrzywić sumienie, chociaż było, wydawać by się mogło, właściwie uformowane do pewnego etapu życia. Więc tu jest cały obowiązek, jest jasny. Obowiązek kształtowania sumienia. Natomiast to jest wielka szansa w tym momencie, jak pan wspomniał, dla rodziców. W momencie, kiedy muszą tłumaczyć, nie? Chcą przekazywać wiarę uczyć zasad moralności swoje dziecko, żeby było szczęśliwe, żeby było wolne, żeby mogło się pięknie rozwijać. Więc jest dla nich szansą, dla rodziców, jak to zrobić. A więc najpierw sami muszą lepiej zrozumieć siebie i też to, co dzieje się w nich samych, w ich sumieniu, żeby móc w sposób odpowiedni do wieku przekazywać to dzieciom. Więc to jest ogromna szansa. Myślę, że niektórzy od tego bardzo skrupulatnie uciekają, prawda? Bo jest pewien lęk. Z powodu niewiedzy czy z innych powodów jest pewien lęk. Natomiast jest wiele takich niebezpieczeństw, które widzimy na temat nieformowania tego sumienia albo na temat pewnych chorób. Czy to w przypadku na przykład sumienia, to bardzo powszechne dzisiaj niestety, sumienia szerokiego. Czyli nic nie jest grzechem, w skrócie mówiąc. Wszystko się mieści. To jest tak bardzo szerokie, że wszystko się mieści. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Czyli pewne sumienie jest nieczułe, jakieś otępiałe, niewrażliwie moralne. Nie zostało odpowiednio uwrażliwione z jakiegoś powodu. Ktoś mógł to zrobić celowo lub przez zaniedbanie, że w zasadzie stało się tak szerokie, że nic nie jest grzechem. Na drugim biegunie będzie inny sposób, inny rodzaj choroby, powiedzmy. Czyli skrupulanctwo, sumienie skrupulanckie, w skrócie mówiąc, wszystko jest grzechem. I to jest wielki dylemat i problem, wielkie cierpienie takiego człowieka. To może wynikać jakiejś takich nerwicy lękowej, do której zostało, powiedzmy, wprowadzone w dzieciństwie przez sposób niezawiniony lub zawiniony przez kogoś. Są powody różne, ale w przypadku takiego sumienia skrupulanckiego, że wszystko jest grzechem, jest rzeczywiście tak nadwrażliwość, chorobowa nadwrażliwość na to, co jest zło, albo jeszcze inaczej, mamy tu bardzo dużo podziałów tego typu, ale na pewno obrazują pewne sytuacje, może każdy się jakoś zdiagnozować, zobaczyć trochę w tych opisach, jak na przykład faryzejskie sumienie, czyli jest dokładnie odwróconą hierarchią wartości. Czyli to, co jest mało istotne, dla kogoś staje się absolutnie najważniejsze, drobiazg jakiś, a sprawy poważne nie są takie ważne. Więc analogicznie, jakbyśmy, to Pan Jezus mówi o tym, że przesadzają komara, a połykają wielbłąda. To jest ta zasada przy sumieniu faryzejskim. Odwrócony zupełnie w drugim kierunku. Albo powikłane, czyli ktoś jest... Bo sumienie pozwala nam na prawdziwy osąd i pewny osąd. Sumienie właściwie uformowane, czy formowane w sposób właściwy, daje nam takie kryterium pewnego osądu rzeczywistości. W przypadku powikłania ciągle są wątpliwości. Nie ma jasnych, nigdy się nie wykrystalizuje jasny osąd w danej sprawie. To jest wielki problem, ponieważ zasadniczo jest taka zasada ogólna, moralna, że w przypadku niepewności nie powinniśmy działać, czy nie powinienem podejmować decyzji, jeżeli nie mam pewności moralnej co do danej rzeczy. Człowiek chory, w sensie powikłanego sumienia, no, nigdy by nie podjął żadnej decyzji. To jest wielki problem. A musi je podejmować, bo przecież żyje w społeczeństwie, musi wybierać, prawda, wiele rzeczy. Czy w zasadzie takie też no, może być niepewne sumienie też z takiego powodu, że ktoś po prostu zaniedbał dowiadywanie się, zaniedbał uczenie się. Bo z dwóch powodów może być niepewność sumienia. Jedna może być niezawiniona, po prostu z jakiegoś powodu ktoś, rodzice załóżmy na przykład, nie odpowiednio nie tłumaczyli, dziecko nie wie czegoś, bo nie mogło się dowiedzieć. Nie ma winy żadnej moralnej, rzecz jasna w tej kwestii, w tej sprawie, nie było w stanie się dowiedzieć. Czyli niezawiniona niepewność sumienia, ale o wiele gorszą sprawą jest zawiniona właśnie. My myślimy o osobach dorosłych, dojrzałych, katolikach, mamy pewien wiek, no i wiemy zasadniczo, gdzie sięgnąć, kogo zapytać, co przeczytać, jakie otworzyć katechizm Kościoła, na przykład katolickiego, na dany temat. W związku z tym nie mogę powiedzieć, że po prostu nie wiem. Mogę nie wiedzieć, ale to jest moja wina, bo mogłem się dowiedzieć.
Czyli to mam obowiązek, nie mogę się wymigać z tego. Tak. Mam ogląd, który jest, no widzę, że sprzeczny z przykazaniem jakimś, z katechizmem, no ale właściwie to mi się dobrze żyje. Nie, jest odpowiedzialność za to przed Bogiem.
Tak? Oczywiście, oczywiście, że tak. Poza tym tego się nie da ukryć. Przed Bogiem naturalnie, ale przed sobą samym. Ostatecznie sumienie będzie się dopominać, mówimy, że gryzie.
Wyrzuca.
Oczywiście, że wyrzuca. To tego się nie da ukryć. Można znieczulić na jakiś czas różnymi sposobami, czasami używkami różnego typu, czy wchodzeniem w różne złe rzeczy, żeby się jakoś znieczulić, żeby nie gryzło za bardzo, żeby nie przeszkadzało. Wcześniej czy później, najprawdopodobniej wcześniej niż później, zacznie się odzywać. Gryzie, gryzie.
A czy są tacy ludzie, którzy no, urodzili się bez sumienia? No są ludzie, którzy mają jakieś braki, prawda, fizyczne, mhm. od urodzenia pewne wady. Czy można się urodzić bez sumienia?
Jeżeli się urodzili, to nie mogli się urodzić bez sumienia. Po prostu. Ponieważ jest, to jest dar, który przynależy człowiekowi, każdemu, owszem, z różnego powodu, z różnych chorób, z różnego rodzaju dysfunkcjami, czy z taką niepełnosprawnością, czy intelektualną, czy afektywną. Oczywiście to rozróżnienie będzie inne, na innym poziomie, innego typu, ale zawsze jest. Ostatecznie my do tego nie potrafimy dotrzeć, bo to jest tajemnica czy sanktuarium każdego człowieka w środku, a więc z zewnątrz patrzę na człowieka i nie jestem w stanie tego rozróżnić, jakie jest jego sumienie, jak on to rozumie, jak przed Bogiem się komunikuje, ale jedną rzeczą pewną jest to, że jeżeli człowiek jest, nawet jak się nie urodził jeszcze, jest, żyje, ma sumienie, podobnie jak ma duszę. Ma sumienie.
No proszę. No to nie słyszałem, że duszę ma to tak, ale właśnie, że sumienie i to tak ksiądz przyrównał. Siostro, no wiadomo, że jak dziecko jest małe, to największy wpływ na dziecko mają rodzice i to środowisko, które rodzice stworzyli w domu, jak już tam starsze dzieci, no też mają na to wpływ, no ale te starsze już powinny być jakoś formowane przez rodziców. Jak może to się dziać?
Oj, w wieloraki sposób tak naprawdę, ale najpierw może troszkę się odniosę do tego, co już było tutaj mówione, w odniesieniu już do tego, co mogą czynić lub czego nie powinni czynić rodzice. I pierwsza rzecz jest taka, że często mówimy, że dziecko jest obrazem rodziców. I to jest prawda również w odniesieniu do sumienia. I jakim sumieniem kierują się rodzice, takim sumieniem będzie się kierować dziecko po jakimś czasie. Bo taka rzecz, którą zaobserwowałam, pracując w przedszkolu, że dzieci, te małe, to potem czasami dziecko zatraca, myślę, że czasem właśnie pod wpływem domu rodzinnego, ale jakby z natury rzeczy Dzieci mają cudowne wyczucie dobra i zła. Myślę, że o wiele bardziej ostre i o wiele bardziej takie jasno określone, wbrew temu, że mówią to prostymi słowami, ale jasno określone, takie czyste, czysto określone, tak bym powiedziała, niż nawet mają dorośli. Bo dziecko doskonale czuje, kiedy zrobiło źle, czy kiedy zrobiło dobrze. Co też nie znaczy, że nawet małe dzieci nie potrafią manipulować dorosłymi, bo robią to w świetny sposób. Umieją też uzasadnić, dlaczego tak robią, ale jednocześnie wiedzą, że to jest złe. Pamiętam taką przygodę z taką małą trzylatką, która terroryzowała wszystkich głośnym krzykiem i płaczem, jak jej się coś nie podobało. Kiedyś ją wzięłam na przetrwanie, więc wyła tak, że się bałam, że jej się coś stanie, bo aż jej żyły na szyi było widać. Ale w końcu się tak tym zmęczyła, że skapitulowała. I ją pytam, dlaczego tak krzyczysz, jak ci się coś nie podoba? A ona mówi, bo wtedy wszyscy zrobią to, co ja zechcę. I jej mówię, a jak myślisz, czy to jest dobre zachowanie, że ty tak się zachowujesz? No nie, ale tak mi jest wygodnie, tak mi jest dobrze. To jest piękny obraz właśnie, jak działa sumienie u trzylatka. U trzylatka.
Nie? Dziecko szczerze odpowiada.
Dziecko szczerze odpowiedziało, ale... Co jest, myślę, bardzo istotne i o czym rodzice powinni pamiętać, że dziecko, i im mniejsze, tym bardziej wyraźnie to widzi, doskonale wyczuwa prawdę i fałsz. Doskonale to robi. I jeśli u rodziców będzie się coś rozjeżdżać, będą mówić jedno, a czynić drugie, dziecko to wie. I nawet jeśli nie mówi o tym, że wie, to wie. I nawet jeśli sobie nie uświadamia, że wie, to wie. Bo to wyczucie takie wewnętrzne, jeszcze jakby to dziecko jest na tyle czyste, jakby takie bezgrzeszne, że to idealnie to po prostu widać w dzieciach. I dzieci też w związku z tym często przeżywają bardzo poważne dramaty i dylematy. I pamiętam na przykład takie sytuacje z katechezy, kiedy któregoś dnia przychodzi do mnie taki chłopczyk z pierwszej klasy. No powiedzmy, że miał na imię Wojtek, tak? Nie używam nigdy prawdziwych imion. No i ten Wojtek pyta taki z takim przeżyciem. Widać, że tak mu było trudno to powiedzieć. Mówi, siostro... A to wszyscy mają mówić prawdę, czy tylko dzieci? Więc go pytam, Wojtku, ale dlaczego tak pytasz? On mówi, no bo wie, siostra, bo wczoraj do mojej mamy przyszła sąsiadka, ale jak zadzwoniła do drzwi, to mama powiedziała, Wojtusiu, idź i powiedz pani Zosi, że mamy nie ma dzisiaj w domu. I nie wiesz, o której wróci. Co jest istotne? On mnie pytał ze łzami w oczach. Bo dla tego dziecka to był dramat, że on jakby widzi tą mamę w takim... Tak, że musi skłamać, to jest raz. A drugi raz, że widzi mamę no taką... No nie taką, jaką marzy, czy jaką widział, czy jaka do niego mówiła, nie? Czy pamiętam też kiedyś taki chłopiec... Też przeżywał to bardzo. Bardzo takie wrażliwe dziecko, takie niezwykle subtelne od środka. No i też mnie pyta, no tutaj akurat zadziałała pani nauczycielka, to już był chłopiec w czwartej klasie i mnie pyta, czy to jest, zacytuję tak, jak mnie zapytał, siostro, czy to prawda, że ja jestem głupi, bo nie ściągam z niczego? Ja mówię, nie, to znaczy, że jesteś prawy, że masz dobre serce, czyste serce. No, ale mówię, no co się stało? Czy ktoś ci tak powiedział, że jesteś głupi? No tak, bo wszyscy na jakimś tam sprawdzianie z matematyki ściągali, a on nie. I napisał najsłabiej z klasy. A pani nauczycielka, jakby oddając te sprawdziany, powiedziała, że głupi nie wiedzą, jak sobie skorzystać z różnych pomocy, a mądry wie nawet wtedy, kiedy nauczyciel tego nie widzi. No i on doskonale wiedział, o czym ta pani mówiła, czyli o takim swoistym przyzwoleniu na ściąganie. Nie? I to są właśnie takie sytuacje, które sprawiają, że nie twierdzę, że świadomie, bo nikogo nie oskarżam o świadome czynienie zła, ale że może czasami właśnie za bardzo brakuje świadomości tego, jak takie codzienne postawy i codzienne czyny wpływają na postawy dziecka i na jego właśnie potem wybory i taki osąd moralny. Nie? Czy już takie słynne, to pewnie różnie się to mówi na różnych spotkaniach z rodzicami, ale niestety ciągle spotykane sytuacje, kiedy na przykład przychodzi niedziela i rodzice mówią, idź Zosiu do kościoła, a sami nie idą. Nie? Bywają niestety też i skrajne sytuacje takiego łamania sumienia. Też z takimi dziećmi pracowałam. Pamiętam chłopca z 5 klasy, który kochał lekcje religii. I on miał zeszyt taki porysowany, popodkreślany, podręcznik do religii miał przeczytany, zanim rok szkolny się rozpoczął. I w połowie roku mama podjęła decyzję, że go wypisuje z religii. On płakał naprawdę jak malutkie dziecko, błagał mnie, mówi, siostro, niech siostra coś zrobi, ja kocham religię, ja chcę na religię chodzić, no ale mama uznała, że religia mu się w życiu nie przyda, a kolejny angielski to na pewno. I ale też jakby, jak bardzo to dziecko miało łamane sumienie. On mi mówi, że on się, bo też mówił mi, że nie chodzi w niedzielę do kościoła. Mieszkali za Gdańskiem, to była szkoła sportowa. Mama mu załatwiła i tato mnóstwo zajęć pozalekcyjnych również w niedzielę, a mieli daleko do kościoła, więc mu nie pozwolili samemu chodzić. I zapytał mnie, mówi, siostro, czy ja za to pójdę do piekła? Ja mówię, no nie, no to ty chcesz chodzić, nie? I mówię mu, ale wiesz co, to może zrób tak, że jak nie możesz iść, to mówię, wiem, że lubisz się modlić na różańcu, to odmów dziesiątek różańca i proś Pana Boga, żeby sprawił, żeby nigdy ci to pragnienie chodzenia na mszę świętą w sercu nie umarło. Wtedy zrobił takie przerażone oczy i mówi, jak to, ja mogę kiedyś nie chcieć? A potem za chwilę sam sobie dał odpowiedź. Mówi, no tak, moi rodzice i bracia nie chcą. Nie? I potem mi mówi, siostro, to ja coś siostrze powiem w tajemnicy. Mówi, tylko żeby siostra im nie powiedziała, bo się będą ze mnie wyśmiewać. Ja od kilku miesięcy w niedzielę mówię cały różaniec, ale tak, że oni tego nie wiedzą. Wiem, że teraz już chodzi. Chodzi do szkoły średniej i chodzi do kościoła, bo go niedawno w tramwaju spotkałam. Natomiast no, to są właśnie takie konkretne sytuacje, w których rodzice mogą wręcz właśnie wypaczać sumienie dziecka, nie? Niszczyć takie sumienie piękne, takie wrażliwe właśnie, takie czyste. I dlatego, co jest niezwykle istotne, to, że no tak sobie myślałam właśnie, jak myślałam o tej audycji, że kiedy rodzice jakby przyjmują dar życia, no to przyjmują dziecko, które jest świątynią Boga. Nie? O świątynię trzeba dbać. Nie? Świątynię należy z miłości do Boga też upiększać. Więc trzeba zadbać, żeby ta świątynia była piękna. Ale nie da się świątyni upiększyć, póki... I ja bym nie mogła świątyni upiększyć, gdybym po pierwsze nie wiedziała, czym jest piękno, gdybym nie nauczyła się czynić rzeczy pięknych i pielęgnować tego pewnego piękna w tej świątyni, tak? Odkurzać, podlać kwiatki, coś nowego dołożyć. I myślę, że to jest też taki proces właśnie kształtowania sumienia. Tylko żeby to umieć zrobić, trzeba najpierw zadbać o swoją własną świątynię. Nie? Bo jak to mówi stare powiedzenie, z próżnego i Salomon nie naleje. I jeśli człowiek sam w sobie nie będzie nosił takiej prawości sumienia, pewnej przejrzystości, to nie będzie umiał tego przekazać dziecku, bo myślę, że prawości sumienia, myślę, że tutaj ksiądz Jan się ze mną zgodzi, że prawości sumienia nie przekazuje się tylko słowami i czynami, ale że to emanuje z człowieka. To po prostu widać, że człowiek jest właśnie taki, jasno określony. I to jest właśnie niezwykle ważne. Taka jasna określoność. I teraz, czy nie ma w tym miejscu, w tym miejsca na grzech? Jest. Bo każdy z nas jest tylko grzesznikiem. Jak to Pan Jezus uświadamiał siostrze Faustynie, tylko grzech jest naszą własnością, reszta jest od Pana Boga i to jest prawda. Natomiast jeśli zjawia się grzech, ale jest też ta troska o pewną prawdę w rodzinie, o taką czystość, jest to właściwie ustawione, to rodzice umieją z dzieckiem też porozmawiać o grzechu, czy umieją powiedzieć słowo przepraszam, również za własne słabości, czy powiedzieć dziecku, w zależności już też od wieku dziecka, nie, przepraszam cię Kasiu, czy przepraszam cię Krzysiu, ale powiedziałam źle, czy zrobiłem źle, bardzo mi jest z tego powodu przykro, nie, przepraszam. I to też uczy prawości sumienia i takiej najbardziej podstawowej pracy nad sumieniem, jaką też jest uświadamienie sobie swoich słabości i przeproszenia Pana Boga za to i bliźnich. No bo żyjemy w świecie z bliźnimi, tak? Przekazanie miłości bliźniego nas obowiązuje.
I siostra mówiła, że jako katechetka przygotowywała dzieci do pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi świętej. No to problem z rachunkiem sumienia. Jak to siostra sobie z tym radziła?
No więc przede wszystkim, no pierwsze co, no to tłumaczyłam dzieciom, czym jest sumienie, o tej też podstawowej zasadzie rozróżnienia dobra od zła. Po drugie, dużo kładłam nacisku na omówienie 10 przykazań, bo to jest bardzo ważne, żeby dziecko miało to właściwie ustawione. I to są rzeczy, na które naprawdę poświęcałam dużo czasu na katechezie i dzieci zawsze wiedziały, że też mogą zadać wszystkie pytania na ten temat, jakie tylko im się gdzieś tam w tych ich kochanych główkach zrodzą, bo to jest bardzo istotne. A po drugie, też uczyłam dzieci takiego odniesienia do miłości Pana Boga i do tego, że Pan Bóg nas kocha i wie o nas wszystko jeszcze zanim my sobie uświadomimy, że coś złego zrobiliśmy. I zanim nawet zdążymy powiedzieć Panu Bogu to słowo przepraszam, to On nas i tak kocha i nie będzie kochał więcej potem niż kocha w danym momencie. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby jakby odebrać dzieciom lęk przed przyznaniem się do grzechu, przed sobą, ale potem też lęk przed spowiedzią. Dzieci się boją spowiedzi, to jest prawda. Tutaj też potrzeba, ale to już jest zadanie dla katechetów, no takiej pracy bardzo prostej i zwyczajnej, nie? Dziecko poznaje wszystko wszystkimi zmysłami. Dlatego, żeby dzieci się nie bały na przykład spowiedzi, a lęk odbiera rozeznanie, co jest bardzo ważne, no to brałam dzieci do kościoła, każde dziecko dotykało konfesjonału, przy nim stawało, uczyło się, że jak jest malutkie, to sobie przy nim stoi, a nie klęka, jak ma trzymać główkę, jak ma mówić, co to znaczy, bo dzieci nie wiedzą, co to znaczy mówić szeptem, nie? I potem czasem cały kościół słyszy taką spowiedź dziecka, no bo ono po prostu nie umie. I to jest zadanie dla katechety tego nauczyć. A z kolei rodzice powinni też wiedzieć, że dziecko powinno to wiedzieć i powinni oczekiwać od katechety, nawet prosić czy wręcz żądać, żeby takie spotkanie katecheta z dziećmi przed pierwszą spowiedzią świętą przeprowadził. Bo w tym momencie, jeśli zabierzemy im ten lęk związany z tym, co jest nieznane, co jest obce, tak, bo dziecko nie ma jeszcze takiego doświadczenia, to odbieramy w ogóle lęk przed spowiedzią. I też ważne jest, żeby też rodzice, kiedy dziecko zadaje pytania o grzech i tak dalej, żeby jednak z dzieckiem na ten temat rozmawiali, żeby nie bali się podejmować takich tematów. Ale znowu, nie będą się bali wtedy, kiedy sami coś na ten temat będą wiedzieć i sami jakby na sobie to przećwiczą. Bo tutaj przeczytanie książki nie wystarczy. Nie? Jakby, jak człowiek sam coś praktykuje i nad czymś pracuje, to ma doświadczenie tego. I to się jakby tłumaczy doświadczeniem. A już jakich słów użyć, w jakiej formie, no to każde dziecko to inny świat i rodzice muszą znać te swoje piękne, małe światy, żeby umieć z tymi światami rozmawiać.
No tak, ale pierwsza spowiedź, komunia święta, to już jest któraś klasa w szkole. Natomiast dziecko w rodzinie jest od całkiem maleńkości i wzrasta. I tu jeszcze taki jeden aspekt, którego nie poruszyliśmy. Właśnie kształtowanie sumienia, żeby dziecko umiało przyznać się, że coś zrobiło źle. Przeprosić.
No to przykład idzie z góry.
Nie kłamać. Nie kłamać, tylko powiedzieć prawdę. U nas na przykład największym przewinieniem było kłamstwo. Nie było żadnej tolerancji dla kłamstwa. Prawda musi być. Nie bój się powiedzieć prawdy. Nie będzie za to żadnej kary, ale prawdę trzeba powiedzieć.
I właśnie to jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy dziecko przychodzi i mówi rodzicom, że zrobiło to swoje przewinienie, to żeby rodzice wtedy nie reagowali karaniem dziecka, bo karanie w tym momencie to jest agresja wywarta na dziecko, a to będzie dziecko niszczyło. Zawsze najlepszą formą jest rozmowa. Jest po prostu spokojne tłumaczenie dziecku i powiedzenie i pochwalenie za to, docenienie tego, że to dziecko przyszło i się tym podzieliło, bo to dużo kosztuje dziecko przyznać się, że zrobiło coś złego, więc jakby należy się tego uczyć z przypowieści o tym synu marnotrawnym, nie? Że ten syn przychodzi i chce temu ojcu tą swoją formułkę wyrecytować, tam ojcze zgrzeszyłem, a ojciec nawet mu nie każe do końca tego powiedzieć. Nie, tylko go przytula. I mi dało nauczkę też dziecko w przedszkolu. Kiedyś tam to był taki chłopczyk z elementami autyzmu w sobie i był czas taki, ferie były, było mało dzieci, nie było też nauczyciela wspomagającego do niego. I w ogóle było chyba 5 dzieci w grupie, więc coś tam oglądały dzieci, a on rozrabiał jak pijany zając w kapuście. No i miał z panią, tą nauczycielem specjalnym, ustaloną taką metodę konsekwencji, nie? Że jak zachował się dobrze, to była pozytywna konsekwencja, jak nie, no to taka trudna dla niego. No i jak już tak porozrabiał, pamiętam, wtedy siedziałam w takim małym stołeczku, przyszedł, tak się przybliżył, że prawie miał nos przy moim nosie i mówię mu, wiesz, że byłeś niegrzeczny? On mówi, Ja mówię, i wiesz, że powinieneś mieć konsekwencje z tego powodu? Ja mówię, i powiedz mi, co ja mam z tobą teraz zrobić? On tak rozłożył ręce i mówi, Ulcia, przytulaj! I on mnie bardzo dużo nauczył, ten chłopiec. Po pierwsze, taka jest postawa Pana Boga, że jak już człowiek ma to serce skruszone, to już Pan Bóg nam nie wypomina, dziękować Bogu. A po drugie, więcej rodzice zrobią właśnie miłością i takim właśnie przytuleniem tego dziecka, wytłumaczeniem na nowo, taką mądrą cierpliwością, ale jednocześnie powiedzeniem, ale to, co zrobiłeś, rzeczywiście było złe. Tylko najpierw trzeba przytulić, nie? Najpierw powiedzieć to, co dobre.
Ojciec Karol Meissner, który nas przygotowywał do małżeństwa, właśnie już mówił też o dzieciach, więc w takich właśnie trudnych czasami sytuacjach, żeby właśnie rodzic nie wie, co ma powiedzieć, nie chce coś powiedzieć właśnie źle, nakrzyczeć, bo dziecko się przyznało, że coś zbroiło, wziąć na kolana, przytulić, ucałować.
A potem pogadać.
Pogadać, dziecko potem zeskoczy i dalej do zabawy idzie i już w niepamięć puszcza to wszystko, ale wie, że nie zostało depchnięte. Nie zostało, nie dostało klapsa, przyznało się. Przyznać się to jest, za przyznanie się nie wolno karać. Nie wolno karać.
I jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, to też trzeba mieć świadomość tego, że właśnie taka postawa też uczy dzieci tego, jaki jest Pan Bóg, dlatego że dziecko pierwsze wzorce Pana Boga bierze ze swoich rodziców. Pan Bóg dla niego jest taki, jaki jest tata, jaka jest mama. I jeśli rodzice podchodzą z miłością do dziecka, no to w tym momencie dziecku się tworzy taki właściwy obraz Pana Boga, co też w kształtowaniu sumienia jest niezwykle ważne, nie?
Księże Janie, a co jako kapłan i spowiednik, co ksiądz radziłby rodzicom, na co zwrócić uwagę w rozmowach z dzieckiem o sprawach sumienia?
Jak zostało wspomniane w sposób jasny, jednoznaczny, prawda, i to jest absolutnie fundament form kształtowania sumienia zawsze, chociaż może trudna sprawa, być może myślę, że w społeczeństwie troszeczkę naszym, ze względu na już trochę dawne czasy, ale jednak komunistyczne, gdzie to się przekazuje pokoleniowo, o dziwo, jednak zostaje utrwalone, że w systemie totalitarnym, komunistycznym nie wolno było mówić prawdy. Nie wolno było się przyznawać. W zasadzie no, trzeba było ciągle kłamać lub organizować rzeczy, załatwiać, czyli kraść, mówiąc, że to się załatwiło. Później nie można było mówić prawdy. I paradoksalnie, owszem, to są nasi rodzice lub już nie najmłodsze pokolenie. Niemniej jednak to gdzieś we krwi potem jest przekazywane w sposób niekoniecznie świadomy. I to jest duży problem. W takich społeczeństwach, poniekąd jak trochę nasze, duży problem z prawdomównością, z prawdą i z uczeniem w ten sposób. Dobrze. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o takie kształtowanie dzieci, jeżeli chodzi o pierwszą komunię świętą, czy w ogóle jakieś takie przekazywanie prawd wiary, najlepiej, znaczy tak, mamy wiele elementów formowania takiego kształtowania sumienia. Czytanie Pisma Świętego, czytanie katechizmu, dziesięciorga przykazań, tłumaczenie, odpowiednie do wieku, naturalnie. Natomiast regularny rachunek sumienia, to znaczy nie tylko przed spowiedzią, tylko to, co jest w praktyce katolickiej, bardzo starej, na koniec dnia rachunek sumienia, jako rodzaj modlitwy, prawda? Czyli krótkim zastanowieniem się nad tym, jak ja ten dzień przeżyłem, po prostu taka no, prawdziwa refleksja, że ja w końcu staję w szczerości przed Panem Bogiem, przed sobą samym, to jest absolutnie fundament do kształtowania sumienia swojego i później innych. Codzienny rachunek sumienia. Oczywiście potem on pomaga, ten codzienny pomaga w tym, żeby przygotować się do spowiedzi świętej i zrobić rachunek sumienia przed spowiedzią świętą. Zmierzam też do tego, że jeżeli regularny rachunek sumienia, to regularna spowiedź. I w zasadzie najogólniej mówiąc, gdyby wejść w te, no, odkryć tę rzeczywistość właśnie regularnej, stałej spowiedzi i Pana Boga prosić o stałego spowiednika, czyli dodatkowo jeszcze stały spowiednik, to jest niesamowite narzędzie, w ten sposób nazwijmy to narzędzie, do kształtowania własnego sumienia ciągle. W sposób prawdziwy, że ja mam w końcu jakieś lustro, mogę się prawdziwie przejrzeć. Nie będę siebie samego oszukiwał, bo to jest taka zdolność w nas, przedziwna, przewrotna, że ja jestem zdolny do tego, żeby samego siebie oszukiwać, co więcej, uwierzyć w to oszukiwanie, przekonać się, że to kłamstwo jest prawdą po dłuższym czasie. Tak nigdy nie będzie prawdą. Natomiast dla mnie mogę się samego siebie oszukać. Antidotum na to będzie nie tylko rachunek sumienia, ale regularna spowiedź, za mało, stały spowiednik. Bo on zobaczy, jak stały lekarz, jak lekarz rodzinny, który zna mnie od dawien dawna i szybciutko wykryje, że tutaj jest jakiś problem, jakiś symptom choroby. Dlatego ta instytucja stałego lekarza rodzinnego jest tak bardzo ważna, bo zna wiele spraw. Więc stały spowiednik podobnie. Jeżeli bym zacząłby się proces taki jakiś, z jakiegoś powodu samego oszukiwania się, takiego zepsucia wewnętrznego, to wykryję, dlatego że mnie zna. Więc to jest piękna droga do kształtowania sumienia. Słuchać, czytać, pytać, rozmawiać, spowiadać się regularnie i robić rachunek sumienia.
I to również zalecamy przede wszystkim właśnie rodzicom. Bo jeżeli tego nie zrobią, nie będą praktykować, to nie będą potrafili prawidłowo uformować sumienia swoich dzieci.
A poza tym przykłady pociągają i jak dziecko idzie do kościoła i widzi, że rodzic się spowiada, czy rodzice rozmawiają o tym, że idę do spowiedzi, tak, to przez to samo uczą. Najlepiej, jak można na świecie.
Oczywiście.
Przecież chcą, każdy rodzic chce tego, co najlepsze dla swojego dziecka. A to, co najlepsze, to żeby człowiek był wolny, dobrze wybierał, a sumienie czyste integruje człowieka. Jest spokojniejszy, jest pogodniejszy, że nie jest w stanie grzechu śmiertelnym, więc ma, jest zintegrowany, jest dojrzałym człowiekiem. To jest gwarancja dojrzałości, rozwoju, szczęścia. Chyba każdy rodzic chciałby takie dziecko, żeby tak żyło.
Pokoju serca, bo jeżeli właśnie wybiera się dobro częściej, to wtedy jest ten pokój, nie ma znerwicowania.
Tylko wtedy.
Że tutaj nakłamałem tak, tu inaczej, czy potem się coś pokręci. Nie, szczerze mówić prawdę i dzieci to czują.
Ewangelia, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Tak, no to jest jeszcze dużo na ten temat, można by mówić, ale zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Państwa świadectwo, jeżeli chodzi o właśnie formowanie sumienia dzieci, czy swojego, jak to wam wychodzi w rodzinie, jak to wam wychodzi w małżeństwie. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców.
Służyć Ci,
aby służyć nam,
daj nam moc, święty.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:21. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o kształtowaniu sumienia dziecka w rodzinie. Nasi goście z siostrą Urszula Kłusek, ksiądz dr Jan Uchwat. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Maria z diecezji tarnowskiej.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Jak byłam dzieckiem, to uczono mnie, a najwięcej zajmowała się mną babcia, bo rodzice chodzili do pracy, że Pan Jezus zawsze, Bóg nas zawsze kocha i jeżeli coś źle zrobimy i zgrzeszymy, to Pan Bóg cierpi. Pan Jezus cierpi za to i przy każdej mszy świętej właśnie jest przeżywana ofiara i właśnie Pan Jezus ofiaruje się za nasze grzechy. I teraz właśnie tutaj już później z lektur różnych wiem, że zawsze mam być przy Bogu, bo jak nie jestem blisko Jezusa, nie jestem z Bogiem, to koło mnie jest szatan, bo on nie traci czasu, jak tylko wie, że może, to nas cały czas kusi. A Pana Boga mamy kochać, ufać Mu i wielbić. I właśnie tutaj o tym nie było wspomniane, a to jest też w książce Lęczewskiej, w pierwszym, drugim tomie oraz w innych książkach, też Sary Young, tam jest chyba 5 albo 6 tomów. I właśnie jest stale powiedziane, że swoją wolną wolę mamy oddać Jezusowi, bo jeżeli my sami dysponujemy tą swoją wolą, to możemy być bardzo z siebie zadowoleni, być pyszni i to jest dla nas najważniejsze właśnie, żeby nas ludzie uwielbiali, a my nie mamy żyć po to, żeby nas ludzie uwielbiali, tylko my mamy pomóc ludziom poznać miłość Boga i właśnie my, jeżeli chcemy być blisko Boga, to mamy starać się być jak najbardziej pokorni, uniżać się po to, żeby właśnie móc wszystkim pokazywać miłość Boga. A miłość Boga tym się różni od naszej, że my kochamy kogoś, bo albo ten jest dla nas bardzo miły, przyjemny, albo coś od niego możemy mieć, może nam pomóc. A Bóg właśnie jest ta różnica, że Bóg kocha nas zawsze, obojętne czy robimy dobrze, czy źle, tylko my mamy starać się z miłości do Boga nie grzeszyć, po to właśnie, żeby za nasze grzechy nie musiał cierpieć. To nie chcę zajmować dłużej czasu antenowego i tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Szanowny Boże, Pani Mario, bardzo dziękuję za słowo. Tym bardziej, że sam pochodzę z diecezji tarnowskiej. Urodziłem się w Tuchowie, więc to tym bardziej tak mi miło, że Pani dzwoni do nas i dzieli się tym doświadczeniem wiary. Rzeczywiście. I temu wszystkiemu, co Pani powiedziała, rzeczywiście, właśnie służy sumienie. Odkrywanie i w związku z tym wybieranie z miłości dobra, czy wybieranie Boga, prawdziwe formowanie sumienia i uformowane sumienie pozwala właśnie nam na to. Kochać Pana Boga, wybierać Pana Boga, najkrócej mówiąc, unikać grzechów, unikać zła. Więc dokładnie tak jak Pani to opisała, o czym mówimy, sumienie pozwala nam na to. Bardzo dziękuję za to słowo, za ten telefon do nas.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Halo, halo.
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak.
No jest pani na antenie. Mówi pani tak, a nie odzywa się pani. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem na antenie, tak?
Tak.
Dobrze. Mam na imię Marzena i dzwonię z diecezji tarnowskiej. Chciałabym tutaj siostrę szczególnie poprosić o radę, bo chciałabym opowiedzieć, co się wydarzyło w przedszkolu u mojego syna. Dobrze? Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Tak? Dziękuję Państwu. Dobrze, mianowicie ja bardzo się staram o to, żeby dobrze wychować dziecko. Niestety jesteśmy po rozwodzie z mężem i no, synek będzie miał teraz 4 lata 20 grudnia. I niestety po prostu mąż, jak przyjeżdżał do tej pory na widzenia z dzieckiem, to wykazywał dużą taką agresję i nienawiść też w stosunku do mnie. I mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację w przedszkolu, mianowicie 22 września Synek z nieznanego powodu, wychodząc z sali przedszkolnej, wyrwał się pani nauczycielce z ręki. Wyrwał się, wybiegł na korytarz, zrobił złośliwą minę. Potem pani zmierzyła go takim wzrokiem, takim prawie że zabójczym. Nie przeprosił i rzucił pantofelkiem w stronę sali. Nie uderzył ani pani, ani dzieci. No ja nie wiedziałam, jak się mam zachować w tej sytuacji, bo to zdarzyło się pierwszy raz. Następnego dnia zadzwoniłam do pani wychowawczyni. Pani wychowawczyni stwierdziła, żeby ją przeprosić. Pani wychowawczyni stwierdziła, że no dziecko powinno wrócić następnego dnia do przedszkola, powinno przeprosić panią i całą grupę przedszkolną za to, co się wydarzyło. Niestety nie mogło wrócić, bo tam przez kilka dni było chore i gdy przyszliśmy do przedszkola, to synek nie przeprosił. Bardzo się tak speszył, widząc panią, widząc po prostu dzieci. I no, sytuacja była bardzo nieprzyjemna, bo później w związku z tym właśnie, że jesteśmy po rozwodzie, to ja też mam nadzór kuratora i później pani wychowawczyni, pani dyrektor, kurator dzielnicowy zorganizowali spotkanie w przedszkolu, stwierdzili, że ja jestem bardzo złą matką, źle się zachowałam, ponieważ nie zareagowałam, nie zmusiłam dziecka do tego, żeby przeprosiło pani wychowawczyni. No to wszystko poskutkowało tym, że musieliśmy się wyprowadzić z tego domu rodzinnego i z tej miejscowości. I teraz właśnie chciałam zapytać siostrę o radę, bo ta cała sytuacja tak wpłynęła na synka, że on po prostu boi się teraz chodzić do przedszkola. Ma bardzo wielki uraz do tej pani wychowawczyni. Nie wiem, że jesteśmy teraz w nowym miejscu, może pójść do innego przedszkola, ale na samo słowo przedszkole ucieka do drugiego pokoju i płacze.
I co zrobić, tak?
I co tu zrobić teraz, tak? I co tu zrobić? I co jeszcze chciałam właśnie powiedzieć? No, synek też właśnie, tak jak mówię, był bardzo wrogo nastawiony przez mojego męża do mnie też i ta agresja po prostu przechodziła na niego. Ja się staram, tak jak powiedziałam, ja się staram bardzo dobrze go wychowywać i wprawdzie też. Więc proszę siostry może o jakąś radę po prostu, co zrobić w tej sytuacji.
Tak, dziękujemy pani Marzeno.
Dziękuję pani bardzo serdecznie za ten telefon. Więc pierwsza rzecz, która tak mi przychodzi na myśl, żeby w ogóle troszkę też ogarnąć tę sytuację, o której pani mówiła, to to, że kiedy następuje rozpad małżeństwa, to dziecko podświadomie czuje się za to winne. I bez względu na to, ile ma lat. Czy ma lat 2, 3, 4 latka, czy ma lat 20, to podświadomie się czuje winne temu, że ten rozpad małżeństwa nastąpił. Może też pani synek odczuwać winę za to, że jakby tata zachowuje się agresywnie. Bo po prostu tak działa psychika dziecka. Więc pierwsza rzecz, jaką bym pani radziła, to to, żeby z dzieckiem rozmawiać na temat tej sytuacji, jaka wydarzyła się w pani małżeństwie, w taki sposób, jaki jest to możliwe dla czterolatka, ale żeby mu jasno i wyraźnie w prostych słowach powiedzieć, że to, że tatuś krzyczy na mamę, czy jest jakoś, no, się zachowuje w ostry sposób, czy ja się kłócę z twoim tatą, to nie jest twoja wina. To są sprawy dorosłych, to jest jakby poza tobą. I być może trzeba to będzie dziecku powtórzyć kilkanaście razy, nie tylko jeden raz, żeby ten przekaz werbalny dotarł do serca, do emocji. To jest bardzo istotne. Po drugie, powinna pani tak samo nie rozmawiać o tej sytuacji, która się wydarzyła w przedszkolu. W ogóle taka sytuacja nie powinna się w tym przedszkolu wydarzyć, albowiem pani wychowawczyni nie powinna w ogóle żądać czegoś takiego, jak stawianie dziecka przed całą grupą. To jest straszne upokorzenie i takie bardzo agresywne zachowanie. Przede wszystkim ona, nawet jeżeli to dziecko nie przeprosiło, to dziecko też chodzi do przedszkola po to, żeby również uczyć się takich zachowań, a nie już je umieć. Bo nikt z nas nie umie takich zachowań od razu, tylko się ich uczy w życiu po prostu. I powinna była ona najpierw z dzieckiem porozmawiać i zrobić takie przeproszenie, jeśli by zapytała dziecko, czy ty zgodzisz się przeprosić wszystkie dzieci. Póki dziecko się nie zgodzi, to nie znaczy, że dziecko jest złe, że mama jest zła, czy rodzice są źli, tylko emocjonalnie jeszcze do tego nie dorosło. To jest podstawowa rzecz. I teraz trzeba jakby do tej sytuacji z dzieckiem w rozmowie wrócić, powiedzieć dziecku, że świat się nie zawalił. Znowu, że to nie jest jego wina, że zmieniliście miejsce zamieszkania, bo nie wiadomo, co w tej małej główce i w tym malutkim serduszku tam się dzieje. Czyli generalnie oswoić dziecku świat, w którym żyje. Nie zrobi pani tego inaczej niż przez rozmowy, przez ciepło dane temu dziecku i objaśnienie tej sytuacji z wielokrotnym właśnie mówieniem dziecku, to nie jest twoja wina. To tak najkrócej tyle, ile można na antenie radia.
Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony, a teraz zajmujemy się dalej kształtowaniem sumienia i wpływem rodziców na kształtowanie tego sumienia. Przede wszystkim własny rachunek sumienia, czy rzeczywiście my wypełniamy prawidłowo rolę rodziców prowadzących dziecko przez trudny dla niego świat, objaśniający, jak to funkcjonuje, jak to działa, dlaczego właśnie prawda jest ważniejsza, jest podstawowa, że bez prawdy nie da się funkcjonować. Ani w rodzinie, ani w szkole. Prawda jest podstawowym jakimś elementem współżycia w grupie, w rodzinie. Prawda, księże?
No tak, to jest też rozumienie siebie, rozumienie świata. No, gdybyśmy na przykład zaczęli mówić, jest wiosna albo jest lato w tym momencie, czy zapomywali rzeczywistość. Nie ma śniegu, nie ma mrozu. Oczywiście to są takie absurdalne przykłady, ale one obrazują no, to, że nie wolno kłamać, okłamywać, w tym bardziej sprawach wyborów moralnych, wartości, bo one powodują spustoszenie niesamowite, nieszczęścia, w konsekwencji wojny i śmierć. Prawda? I też śmierć w sensie takim, śmierć duszy, prawda? Bo ktoś wejdzie w grzechy śmiertelne, świadomie, dobrowolnie, brnie coraz dalej, kończy się śmiercią duchową w tym znaczeniu. W związku z tym, tak od samego początku, na poziomie, które dziecko rozumie, dany człowiek jest w stanie zrozumieć na jego poziomie, czyli jego słowem, jego językiem, mówię o prawdzie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Danuta.
Witam panią Danutę.
Chciałam się włączyć do rozmowy, chociaż jestem babcią, ale mam takie po prostu swoje spostrzeżenie, że i nie zgodzić się tutaj ze zdaniem, które wygłosiła siostra, że dziecko zawsze, niezależnie od wieku, poczuwa się do winy. Akurat rozmawiałam z młodą osobą, która jest w sytuacji właśnie konfliktu rodziców i nie poczuwa się do winy i twierdzi, że rodzice się nie mogą dogadać po prostu. I nie sądzę, żeby rzeczywiście nie mówiła prawdy. Wydaje mi się, że mówi prawdę. Rodzice się nie mogą dogadać i w związku z tym oni po prostu muszą inaczej układać sobie życie rodzinne. I dzieci są w innej sytuacji. A druga sprawa to jest taka i właśnie o tej winie jeszcze. Chłopczyk, który został po prostu źle potraktowany przez panią przedszkolankę, uważam, że wcale się do winy nie poczuwał, tylko on czuł się skrzywdzony bardzo. I skrzywdzony się czuł zarówno w tym przedszkolu, jak i obawia się być skrzywdzony w następnym przedszkolu. I tutaj jest, jakby powiedzieć, moim zdaniem, takie jest jego odczucie. A uświadamianie mu, a wręcz wymawianie że to nie jest jego wina, to nie wiem, czy to jest dobry sposób na to, żeby on się uspokoił wewnętrznie. Po prostu takie są relacje różne między ludźmi, zarówno dorosłymi, a także między dorosłymi a dziećmi. I różne panie przedszkolanki mają po prostu różne charaktery. No, tak jak jest człowiek wysoki i niski, tak samo jest człowiek wesoły i smutny, tak samo jest człowiek wymagający i łagodny. I wydaje mi się, że dziecko bardziej by tą drogą poprowadzić, natomiast usiłowanie utwierdzenia dziecka w tym, że nie jest jego wina, to jeszcze bardziej, wydaje mi się, on się zastanawia, jaka to wina, gdzie ja tu winę, może tak się zastanowić, gdzie ja tu winę widzę swoją. Może nie mam racji, ale wydaje mi się, że tego. No takie jest moje zdanie na ten temat.
Tak, dziękujemy pani Danuto.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Danuto, oczywiście to jest tak, że my bazujemy na też pewnej wiedzy takiej w tej dziedzinie, w tym aspekcie, wiedzy takiej naukowej, osiągnięć właśnie psychologii i taka jest wiedza rzeczywiście psychologiczna, o której wspomniała siostra. Oczywiście każdy jest inny, każdy inaczej przeżywa, każdy inaczej rozumie, to jest prawda. Natomiast niemniej jednak tak psychologia traktuje te sprawy, że rzeczywiście dzieci biorą na siebie winę. To znaczy, to co pani wspomniała o tym chłopczyku, który mówił i według pani mówił prawdę. Prawdopodobnie tak jest. To tak może być, że on mówi, rzeczywiście jest do tego przekonany. Podświadomie może brać na siebie winę. Czyli sobie, bo jest ta możliwość taka, że tego sobie nie uświadamiamy, a jednak bierzemy, czyli podświadomie, czyli mówi prawdę, że żadnej winy nie widzi. Nie kłamie. Niemniej jednak podświadomie tak psychologia tłumaczy te procesy, te traumy, powiedzmy, rozstań, rozpadu małżeństwa i nie tylko, i innego typu. Więc na tym bazujemy i to, no to jest bardzo solidna nauka, bardzo konkretna i ona jest w tym celu, żeby pomóc. Nie żeby wzbudzać traumę w kimś albo poczucie winy w kimś, tylko naprawdę, żeby pomóc. Więc to jest ta droga po prostu.
Tak, także nie skupiajmy się akurat na tym jednym przykładzie. Chodzi nam w dzisiejszej audycji, w jaki sposób podchodzić do dziecka, by formować w nim prawe sumienie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Łodzi. Bardzo dziękuję siostrze za cudowne słowa. Sama pracuję z dziećmi i wiem, jak trudno jest czasami do nich dotrzeć, bez względu na wiek. I rzeczywiście to przytulenie czasami po prostu przemienia dziecko w niesamowitym ułamku sekundy. Do tej sprawy na chwilkę tego małego dziecka. No, bez względu na wiek, tak jak ktoś powiedział, nie tylko może, że czuję się winny, ale też dzieci może starsze wstydzą się. Wstydzą się, że no, rodzina rozbita. Już nie chcę do tego wracać, natomiast rzeczywiście przykład rodziców jest bardzo, bardzo ważny. Ale przede wszystkim rozmowa. Rozmowa. Dlaczego właśnie to odczuwam? Dlaczego idę do spowiedzi? Dlaczego idę do kościoła? Bo sam przykład bez słów czasami jest za małym. Za małym dobrem, które to wszystko powinno tych młodych ludzi od małe dzieci. Dzieci są zdecydowanie łatwiej je sprowadzić. Natomiast im starsze, wiadomo, że ten świat pokus jest coraz szerszy, coraz bardziej wciągający. I trzeba uświadamiać, że każde pójście do Boga no jest ważne, tak? Jest ważne. Ja osobiście mam dorosłe dzieci i co niedziela wysyłam SMS-y, chociaż bo mieszkają daleko. No jakieś takie krótkie słowo, że czekam, że czeka Pan Bóg, że jest niedziela, że jest ten piękny dzień. W ten sposób im przypominam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Katarzyno. Siostro?
Wspomniała tutaj Pani o tym, że przykład bez słów to jest za mało. To jest prawda, ponieważ my musimy się ze sobą komunikować, a komunikujemy się zarówno przez gesty, przez czyny, jak i przez słowa. Poza tym też, dlaczego jest tak ważne to, żeby z dzieckiem rozmawiać? Między innymi dlatego, że rozmowa, a nie monolog rodzica, to jest istotne, rozmowa, a nie monolog rodzica, daje dziecku możliwość wypowiedzenia siebie, a wypowiadanie siebie ma dla każdej osoby w każdym wieku wartość terapeutyczną. Czyli, że w momencie, kiedy ja wypowiadam z siebie coś, co jest dla mnie trudne, nabieram do tego dystansu, zyskuję inny ogląd tej sprawy i proszę zauważyć, że często jest, nawet jak z kimś rozmawiamy o swoich problemach, że człowiek czuje się jakoś uwikłany w jakiś problem, nosi go w sobie, nosi, dręczy go, dręczy, zaczyna komuś o tym mówić i w tym momencie sam jakby w sobie już zyskuje odpowiedź na tą sprawę. I właściwie wystarczyłoby, żeby tylko ten drugi spokojnie wysłuchał, może powiedzieć jedno zdanie, bo odpowiedź już się znalazła. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że po pierwsze zostało zlikwidowane pewne napięcie, a po drugie człowiek zyskał dystans do samego siebie. I oczywiście osoba dorosła może sobie to uświadamiać, dziecko sobie tego nie uświadamia, ale w momencie, kiedy się wypowiada, dzieje się dokładnie to samo. Następuje takie uwolnienie przez wypowiedzenie samo już.
Tak, to wskazuje na dialogiczną strukturę sumienia. Tak to się nazywa, prawda, fachowo, że tak powiem. To jest ta prawda.
I dlatego tak ważne jest, żeby mama z małymi dziećmi była w domu i z nimi rozmawiała. Bo opiekunka tego nie załatwi. Opiekunka rozmawiała, słuchała, odpowiadała na pytania. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, Radio Maryja, słuchamy.
Kłaniam się, szczęść Boże, Przemysław, dzwonię z Pszczyny. Bardzo ciekawa audycja, jak wiele w Radio Maryja rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję za włączenie mnie, oprócz tutaj pań, które wypowiadały swoje myśli, swoje spostrzeżenia, bo może to dobrze, kiedy i głos męski się pojawi.
No pewnie.
Chociażby z tego, właśnie, chociażby z tego powodu, że my troszeczkę inaczej może spoglądamy na te sprawy, które się wiążą właśnie z sumieniem. Słuchałem taką ciekawą kiedyś takie określenie, że częstokroć mamy wdrażają dzieci do wiary, w wiarę Pana Boga, a ojcowie, jeżeli to robią, to jakoś to robią bardzo mocno i trwale, pozostawiając w dzieciach ślad wiary. No chyba ja jestem takim przykładem, to znaczy nie wiem, jaki ślad zostawię, ale jestem przykładem osoby, która chyba bardziej kładzie nacisk na praktyki religijne od mamy, która no, na przykład nie prowadzi dzieci do kościoła. Tutaj dodam, że mieszkamy osobno w dwóch miejscowościach, oddalonych od siebie około 40 kilometrów. Dzieci mamy, no tak, że w większości są przy mamie, więc kiedy przyjeżdżają na weekendy do taty, to jak gdyby żyją w nowym otoczeniu, w nowym świecie, w nowych warunkach. Chodzą do kościoła, chodzimy razem do spowiedzi świętej i tutaj chciałbym jakby taki nacisk położyć w tej rozmowie na to, że bardzo ważne jest z mojego doświadczenia to, aby jak to mawiała moja świętej pamięci babcia, aby w rodzinie dwa konie ciągnęły wóz w jedną stronę, a nie każde osobno. I nawet jeżeli rodzice z różnych powodów nie są razem, ja dodam, że jestem sam, to po prostu te wartości, które przekazujemy dzieciom, dobrze, jeżeli one są spójne. Jeśli jakby dogadujemy je między sobą, jakby nie włączając w to dzieci, i to, co tutaj padły piękne słowa, no słowa, przed którymi no, kłaniam się nisko, słowa o dialogu, o tym, że podstawą rozwoju rodziny jest dialog, czasem trudny, była tutaj mowa o kłótniach, ja akurat nie jestem osobą kłótliwą, nie lubię, bardzo nie lubię podniesionego głosu, nie lubię kłócenia się, ale nawet jeżeli jest jakikolwiek dialog, nawet taki, ale jest dialog, to jeszcze cokolwiek można zrobić. Mama moich dzieci, naszych dzieci, niestety w przypadku próby dialogu, a te próby były przez 3 lata, odwracała się napięcie i praktycznie po jednym zdaniu, maksimum 2 zdaniach wypowiedzonych przeze mnie, odwracała się napięcie i kwitowała tę rozmowę, znaczy moją próbę rozmowy, zdaniem nie mam czasu. Do dzisiaj, kiedy chcę rozmawiać o zdrowiu dzieci, na przykład o ich sposobie korzystania z telefonu, smartfonu, dzieci mają już 9-10 lat, jedna z córek jest uzależniona wręcz od smartfona, nie jest w stanie wręcz funkcjonować, budzi się i zasypia przy smartfonie, cały czas, że tak powiem, trzeba z nią walczyć, wymyślać jakieś zainteresowania inne, byleby tym smartfonem się nie bawiła. To pamiętam jeszcze, kiedy mieszkaliśmy razem, kiedy byliśmy razem, mama dzieciom 3-letnim włączała komputer, siedziała z nimi przed ekranem, z maluszkami takimi, córka jedna miała wtedy 2, druga 3 latka, czego ja nie mogłem wytrzymać i bardzo mi zależało na tym, żeby przekazać, że nie tędy droga, nie można tego robić. Tak jak wspomniałem, rozmowa kończyła się na tym, że nie mam na to czasu, będę robił, jak mi się podoba. To było strasznie bolesne. To doprowadziło między innymi właśnie do rozstania się, że po prostu bałem się uformowania wzorca takiego dwoistego, takiej schizofrenii wychowawczej, gdzie jeden rodzic mówi tak, drugi mówi tak, oni się nie zgadzają, a te dzieci są zaplątane właśnie w taką matnię niewiadomych. Teraz, kiedy mieszkamy osobno, widzę skutki takie, jak kiedyś powiedzieli psychologowie. Dzieci po prostu żyjąc w jednym domu widzą, jaki może być świat inny i mają to, co siostra tutaj powiedziała uprzednio, taki wgląd jakby do 2 światów i to one decydują, który z tych światów wybiorą, który z tych światów będzie dla nich bardziej wartościowy, bardziej głęboki. No, mama nie ma na przykład czasu właśnie na rozmowę o zdrowiu, o tym, że dziecko zachorowało, ale za to ma czas na to, żeby zarabiać pieniądze na kolejną wycieczkę w ciągu roku, tym razem do Dubaju. Także no to boli, po prostu boli, że właśnie nie ma dialogu, nie ma czasu na dialog, nie ma czasu na rozmowę, na kształtowanie charakteru, a jest czas na zarabianie pieniędzy.
Czas tak, dziękujemy panie Przemysławie.
Przepraszam, że tak przydługo może opowiadam, bo to jest oczywiście długa historia, ale po prostu chciałem zwrócić na to uwagę, jak ważny jest właśnie ten dialog, ta rozmowa,
Rozumiemy. Ta walidacja
tych naszych myśli, a nie tylko jakieś, no, nie wiem jak to nawet nazwać, zdawkowe traktowanie i potem kupowanie dzieci poprzez prezenty.
Oczywiście. Dziękuję bardzo panie Przemysławie. Ksiądz?
Panie Przemysławie, niech pan się bardzo modli za żonę. I niech pan będzie pewny, że figura ojca, rola ojca absolutnie jest fundamentalna, jeżeli chodzi o dzieci, czy chłopców, czy dziewczynki, o przekaz wiary, o przekaz wartości. Tego nie zrobi mama. Nie jest w stanie zrobić mama, co jest w stanie tata. Dlatego po prostu figura ojca. W związku z tym to, że pan jest przy dzieciach i przekazuje im, to pozostanie. Wiele się zaburzy na pewno, bo już zaburzenia są i pewne uzależnienie też, ale to, co przekaże tata, jest fundamentem i zostanie w dzieciach. To jest skarb, to jest korzeń na przyszłość. A za żonę niech pan się modli.
Kiedyś, tak dodam, robiłam taki wywiad z 5-letnimi dziećmi do jakiejś gazety. Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, co to znaczy być prawdziwą kobietą? I były rewelacyjne odpowiedzi. Dzieci pisały, być prawdziwą kobietą to być mamą, która nauczy robić różne rzeczy, a być prawdziwym mężczyzną to być tatą, który nauczy dziecko, co jest dobre, a co jest złe. To jest dokładne potwierdzenie tego, o czym ksiądz Jan mówił. A wracając do tego, że pan wspomniał, że dziewczynka jest uzależniona od smartfona, to radziłabym panu poszukać taką książkę Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia pana profesora Jędrzejko. To jest najlepszy obecnie fachowiec w Polsce i też osoba wierząca leczenia tego typu zaburzeń. I w tej książce akurat są podane konkretne zasady, jak mogą postępować rodzice, wręcz krok po kroku powiedziane, co zrobić, żeby na pewnym etapie tych cyberzaburzeń móc sobie poradzić w domu z tym. Więc bardzo godna uwagi lektura.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Tak i zawsze.
Piotr z okolic Wołowa się kłania. Ja chciałem podziękować i siostrze, i ojcu tutaj za dzisiejszą audycję, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, jak było pytanie, jak kształtować, jak uczyć rachunku sumienia. Bardzo trudne zadanie. Mamy akurat wszystkie dzieciaków, już część wyfruwa z domu. Dziękuję też siostrze za to, co powiedziała, to, co jest ważne. Właśnie rola mamy to być przy dziecku. Jestem wdzięczny tej żonie za to wychowanie tych dzieci. Teraz wychowuję inne, bo pracuję już w przedszkolu. Ale co jest ważne, żeby uczyć też tego pozytywnego rachunku sumienia, czyli zobaczenia nie tylko tych negatywów, ale przede wszystkim to, co pozytywnego udało się zrobić. Oczywiście i też przeprosić za to, co negatywne, ale popatrzenie na to dobro, które się wydarzyło i każdego dnia i później od każdej jednej spowiedzi do kolejnej. No i też przykład rodziców, którzy są, żyją sakramentami, którzy idą nie tylko w pierwszy piątek, jak to przysłowiowo się mówi, do spowiedzi, tylko właśnie wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, czyli kiedy jest no już nie fajnie, w sensie takim, że zdarza się grzech i dobrze, jeśli nawet dzieci to widzą, taką sytuację, że jest wtedy ten powrót do ojca, wrzucenie się w te ramiona, w to objęcie i ten konfesjonał staje się właśnie taką bramą do kolejnego sakramentu, którym jest Eucharystia. I to jak gdyby tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Piotrze.
Dziękuję, Panie Piotrze. Rzeczywiście, może to nie wybrzmiało jakoś tak jasno, ale dobrze Pan na to zwrócił uwagę, na pozytywne czytanie, na pozytywne rozumienie w ogóle przykazań czy zasad moralnych, wszystkiego. One... dziesięciorgo przykazań Bożych ma sformułowanie pozornie negatywne. Nie zabija, nie cudzołóż, nie kradnie, nie. Natomiast rozumienie jest dokładnie odwrotne. Jest pozytywne. I przy rachunku sumienia, o którym Pan wspomniał, tym codziennym czy niecodziennym też, przed spowiedzią, konieczne jest najpierw pozytywne myślenie, co dziś, i Panu Bogu podziękować za to, co dzisiaj dobrego mnie spotkało, co dobrego z pomocą Bożą zrobiłem, i potem przeprosić za to, czego nie zaniedbałem lub nie zrobiłem. Podsumowując, myślenie jest zawsze pozytywne.
Chwila muzyki. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:57. Drodzy Państwo, o tej porze zwykle zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie, które do świąt będą w trzech miejscach. W najbliższy weekend, 8-10 grudnia, w Krzeszowicach i w Anielinie koło Otwocka. W Krzeszowicach zgłoszenia przyjmują Państwo Stankiewiczowie. Telefon 731 765 410, powtarzam, 731 765 410. W Anielinie koło Otwocka, też 8-10 grudnia, Państwo Kęsikowie przyjmują zgłoszenia. 501 100 507, powtarzam, 501 100 507. I w kolejny weekend, 15-17 grudnia, ośrodek wrocławski w Ząbkowicach Śląskich organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie. Telefon 509 322 012. Powtarzam, 509 322 012. I zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień. Bardzo ciekawy i ważny temat 12 grudnia. Czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba. Nasi goście, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczy, koordynariusz diecezji bydgoskiej, ksiądz Arkadiusz Muzolf, duszpasterz rodzin diecezjalny i państwo Anna i Jarosław Synakowie. Także zapraszamy. Kolejny weekend, kolejny wtorek, 19 grudnia. Temat: tęsknota w życiu człowieka jako zapowiedź nieba. Gość: Anna Wiśniewska, mama siódemki dzieci z edukacją domową, psycholog pracujący z dziećmi i rodzinami. I wracamy do dzisiejszego tematu. Kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie. Nasi goście, siostra Urszula Kusek, ksiądz dr Jan Uchwat. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja chciałam w ten sposób powiedzieć. Mnie mój dziadek nauczył właśnie, że prawda jest najważniejsza. Mnie nikt nie przekonał mnie przez całe życie i nie przekona mnie, że jest inaczej. No, nie powiem, dość długo, zbyt mocno walczyłam o to, ale po spotkaniach ze świętej już teraz pamięci ojcem Eugeniuszem Kwiatkowskim po prostu już stawiam sprawę, będzie, każdy się dowie po drugiej stronie. Ale co chciałam powiedzieć? O, jeszcze. Chodzi o moją córkę. Do jakiegoś 13 czy 14 roku życia ona przychodziła do mnie. I pamiętam takie dwie rozmowy. W jednej mi powiedziała właśnie, że przyszła dlatego, że tylko ode mnie usłyszy prawdę. A ona wie o tym. A drugie, że ona wie, że tylko ja nikomu nic nie powiem. Ale niestety moja teściowa właśnie, to była druga strona. Oni uważali, no nie wiem, może tam z tych lat komunistycznych mieli pomylone, że padaczka jest, prawda, ciężką chorobą psychiczną, jakimś obłąkaniem. I nauczyli ją, że matka nie wie, co robi, nie wie, co mówi. Ona mi to kiedyś powiedziała. Nawet nie dała się przytulić, nigdy już nie pozwoliła rozmawiać. To już agresją wulgarną mnie wyganiała w ogóle, jak ja do niej przyszłam. I nawet teściowa spełniała, już zaczęła tą rywalizację, to już było, prawda, stwierdzone przez mojego psychologa, przez pedagoga mojej córki, bo ja z tym szłam i pytałam, co zrobić. No, spełniała wszystkie jej zachcianki i nawet jak tam zaczęły się, prawda, jej ojciec, mój mąż, odszedł od nas, jak ona miała 8 lat. To jest następna sprawa. On był alkoholikiem, ale prawda, ze wszystkiego mnie ogołocił i poszedł z kochanką. I wszystko zrzucali na mnie. Właśnie całą winę. I tak ją nauczono, że matka jest wszystkiemu winna. No i ona się tak nauczyła. I właśnie jak zaczęły się te telefony, komórkowe, to nawet moja teściowa jej ten telefon kupiła. I za pierwszy miesiąc moja córka nabiła, ja wtedy miałam 440 zł tej renty socjalnej, a moja córka nabiła 2000 za pierwszy miesiąc. I ja zapytałam teściową, dlaczego nie, prawda, nie powie jej, żeby oddawała jej chociaż trochę, bo miała wtedy praktykę 160 zł miesięcznie. To moja teściowa powiedziała, że ona się nie będzie upokarzać. No, prawda, upomnienie się o dług to upokarzanie. No i prawda, no, nauczono ją kłamstw i prawda, i zrzucania. I jeszcze lenistwa ją teściowa nauczyła, bo ja ją uczyłam, że to sobie ma, prawda, umyć talerz na przykład, a teściowa ją uczyła, że ona wszystko za nią zrobi. No i później właśnie, no co, no, nawet nie skończyła szkoły, wszystko robiła, żeby nie dochodzić. W drugiej klasie, prawda, zawodowej była nieklasyfikowana. No a w 2012, na samym początku, w lutym, zerwała ze mną kontakt, bo ja jej za dużo, prawda, mówiłam prawda, od cytaty z Biblii i prawda, jej mówiłam cały czas, co powinna, jak robić, więc jej to nie pasowało i jej nie dawałam pieniędzy, bo ona chciała tylko pieniądze, bo w nałogi ją tatuś wprowadził i tam później jeszcze koledzy. Więc no niestety moje dziecko może być przeze mnie tylko ogarniane i moi wnukowie, prawda, modlitwą, bo ja tam już nie mogę jeździć. Jakbym pojechała, to od razu by wymyślili, że ja ich nękam, więc bo już musiałam mieć świadków, jak po swoje rzeczy tam jechałam. Więc no niestety, no tylko i wyłącznie. I to jest tak, jedna strona, druga strona. Jak ja się upomniałam, prawda, o alimenty od męża na nią, to też miała ona nawet wielkie pretensje do mnie, chociaż chciała to, tamto. No nie rozumiała, że ja nie mam. Ale też babcia ją nauczyła, że gdyby matka cię kochała, to by nie leczyła się, tylko tobie by dawała pieniądze. No to już nawet mi dziecko powiedziało, jak miała 12 lat. Więc no niestety tak ją uczono, tak było, no jedna strona, druga strona, no. I straciłam dziecko, no niestety, no. To może wszystko. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesu i błogosławieństwa Bożego dla wszystkich. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy Pani Agnieszko za ten telefon. Bardzo Pani współczuję tej sytuacji i też tego bólu, jak to Pani nazwała, utraty dziecka. Ale to, co chcę powiedzieć, to też wynika z doświadczenia pracy z dziećmi i z młodzieżą w bardzo trudnych sytuacjach, między innymi z tymi, którzy leczyli się w ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków. I to było bardzo wyraźnie widać i taka jest prawda, że nawet jeżeli człowiek odchodzi gdzieś daleko od rodzica, od Pana Boga, od dobrego życia, to jeśli były jakieś fundamenty położone właściwie, było cokolwiek dobrego w życiu dane temu dziecku, to ono ma jakby od czego się odbić, ma do czego wracać. Są te pierwsze jakby takie matryce zapisane w sposób właściwy. I to jest ogromna wartość dla osoby, która się gdzieś w życiu pogubi, nawet wpadnie w uzależnienia. I to naprawdę było bardzo widać, że najtrudniej było się leczyć tym dzieciom, które najmniej otrzymały od swoich rodziców. Poza tym też no, nigdy nie można zapomnieć, że modlitwa rodzica, a zwłaszcza matki, ma ogromną moc. I ważne jest to, żeby w tej modlitwie wytrwać z takim zaufaniem Panu Bogu, i z takim zaufaniem Panu Bogu do samego końca, żeby ufać jakby wbrew wszystkiemu, nawet gdyby miał rodzic patrzeć na to, że to dziecko w takim stanie zagubienia gdzieś odchodzi, nawet fizycznie umiera, ale może mieć te swoje ostatnie sekundy życia, w których dzięki tej modlitwie się do Pana Boga zwróci. I taką ufność trzeba mieć w sercu zawsze i takiej ufności Pani życzę. A gdyby kiedykolwiek miała Pani taką możliwość, to warto by było, żeby też córka skorzystała z terapii DDA. To jest bardzo ważne.
Pani Agnieszko, Pani jest mamą i Pani kocha swoje dziecko najbardziej. Nie tak jak babcia. Najbardziej. Pani jest mamą. W związku z tym ta modlitwa i mówić, że Pani kocha dziecko, mówić o córce i modlić się za nią. To robić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się pięknie gościom w studio i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Agnieszka z Wałbrzycha. Ja chciałam podziękować pięknie za wszystkie piękne audycje, które są w Radio Maryja, które nas pięknie kształtują. Bardzo lubię słuchać właśnie rozmów niedokończonych. Bardzo lubię wtorkowe audycje dla małżonków i rodziców. I bardzo lubię, kiedy właśnie zaprasza pan Lech takich gości jak siostra Urszula Kusek, gdzie po prostu klarownie, przejrzyście łączy właśnie pedagogikę, psychologię z chrześcijaństwem, z nauką o Panu Bogu i po prostu o relacjach właśnie w miłości bliźniego. Zadzwoniłam, bo bardzo mnie poruszył telefon tej pani, która właśnie mówiła, właśnie wiem, że temat jest o sumieniu i właśnie wiem, że bardzo ważne jest kształtowanie sumienia właśnie dziecka od małych lat. I wiem bardzo dobrze na podstawie własnych doświadczeń, że niestety no to jest tak, że czasami mamy najlepsze chęci, ale bardzo często jest takie środowisko nie do końca sprzyjające, które po prostu no, nie wyznaje tych wartości chrześcijańskich i wręcz po prostu zupełnie inne wartości jakieś wpaja własnym dzieciom i niestety no ludzie dorośli też różnie oddziaływują na dziecko, po prostu są zapatrzeni, zadufani w sobie i nie mają takiej samorefleksji, że no może po prostu nie ma co wybierać na dziecko jakiejś tam presji, bo rzeczywiście za mocna jest ta presja. I bardzo poruszył mnie właśnie telefon tej pani, która dzwoniła, mówiła właśnie o tej sytuacji, że ma chłopczyka, bo ja też sama wychowywałam dziecko. Ojciec mojego dziecka też był do mnie bardzo agresywny. Chodziła po kilku psychologach i to takich dobrych psychologów, bo żeby znaleźć dobrego psychologa, to trzeba sobie zadać trochę trudu. Najlepiej pytać innych rodziców, po prostu opinie na temat psychologów. No i kilku dobrych psychologów mi powiedziało, żeby nie ustalać w ogóle nawet ojcostwa, ponieważ ten człowiek jest no psychopatyczną osobowością i nigdy nie będzie dobrym oparciem, ani dobrym ojcem, ani dobrym oparciem w wychowaniu dziecka, dobrym przykładem. No i faktycznie no, życie pokazało, że mieli rację, bo ja pomimo tego, że bardzo chciałam, żeby dziecko miało kontakt z ojcem, bardzo przeżywałam, że dziecko wychowuje się bez ojca. Niestety no nie dało się, bo ten człowiek takie numery robił, że to się w głowie nie mieści. To był po prostu szok. I bardzo mnie właśnie poruszyła ta sytuacja, bo jak gdyby widzę, że bardzo często zdarza się, że dzieci teraz już od przedszkola zaczyna się właśnie jakby ingerencja za duża właśnie w rodzinę i na zasadzie, że my wiemy lepiej, a nie na zasadzie, żeby pomóc, żeby przyjrzeć się, żeby się pochylić, tak? Z czym ta rodzina się boryka i to już od najmłodszych lat. I ta sytuacja właśnie w przedszkolu, to tak mnie aż no tak naprawdę oburzyło, że to dziecko, gdzie pani przedszkolanka ewidentnie no wykazała się niekompetencją, ponieważ problemy z dziećmi rozwiązuje się na zasadzie tak właśnie jak tutaj właśnie szanowna siostra Urszula Kusek mówi. Właśnie mam fantastyczne, no podziwiam, po prostu nie mogę się, naprawdę słucham. Jest genialne podejście siostry do dzieci, gdzie te dzieci ufają. Jest ta uważność, jest ta miłość, jest ta strefa bezpieczeństwa. Te dzieci otwierają się, otwierają całe serce przed siostrą. To jest takie piękne, takie pouczające, jak się tego słucha. I gdyby wszyscy tacy właśnie pedagodzy w szkole, w przedszkolu byli tacy, no naprawdę, no marzenie po prostu. No ale tak nie jest, nie będzie. I pani przedszkolanka, jak no niestety zdarza się i to często, że właśnie są nauczyciele z tak zwanej negatywnej selekcji, wykazała brak kompetencji, bo po prostu powinna po prostu jakoś tam załagodzić tą sprawę, po prostu na drugi dzień dziecko by przyszło z uśmiechem do przedszkola, gdzieś kiedyś by podeszło samo, by pani powiedziała, o co chodziło, gdzieś to wszystko by się, prawda, rozeszło po kościach, a tu po prostu się prawdopodobnie, jak znam życie, jak znam takie przypadki, komisję zebrała, gdzie dziecko zostało nadużyte przez dorosłych ludzi. Po prostu, jeżeli tam była taka pogadanka, po prostu dziecko zostało poniżone w grupie, gdzie po prostu od razu się włączył kurator, tam jeszcze, no to jest po prostu coś niesłychanego, że na tym poziomie są
Pani
takie
Agnieszczo,
sytuacje.
To już słyszeliśmy.
Chciałam, Panie Lechu, coś bardzo ważnego powiedzieć, bo po pierwsze, to znaczy ja chciałabym jeszcze do tej pani coś na podstawie tak własnego doświadczenia i z takich przypadków. Mogę jeszcze coś tak...
Bo kolejne telefony czekają.
Dobrze, chciałam powiedzieć przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, bo w tej chwili bardzo często właśnie powiela się taka sytuacja, że dziecko, które właśnie doświadczyło jakiegoś urazu psychicznego, traumatycznej sytuacji, nabawia się fobii szkolnej i teraz kluczowe jest, żeby to dziecko z powrotem włączyć, właśnie zacząć fajnie socjalizować gdzieś poza nawet przedszkolem, jeżeli dziecko, bo żeby to dziecko wróciło do zabawy, do grona rówieśników i właśnie znaleźć dla takich dzieci, nie wiem, może dziecko jest wysoko wrażliwe, może ma cechy autystyczne, może ma jakieś specjalne potrzeby edukacyjne wymagające w przyszłości diagnozy, natomiast kluczowe jest po prostu teraz poszukanie takiej szkoły, takiego przedszkola, żeby było właśnie takie fajne podejście, takie ciepłe, rozumiejące, niesłużbowe, nieurzędnicze i to jest kluczowe, żeby dziecko wyprowadzić teraz właśnie.
Tak jest, Pani Agnieszko. Dziękujemy za Pani stanowisko. Przedstawiła Pani je bardzo dobrze. Komentarz jakiś?
Znaczy, też myślę, że bardzo ważne, to już tak ogólnie, trochę też w stosunku do innych telefonów, za telefon Pani Agnieszki oczywiście bardzo dziękujemy, że w ogóle warto, żeby rodzice szukali takich środowisk chrześcijańskich, katolickich. Teraz przy wielu szkołach jest możliwość też zrobienia wielu dobrych rzeczy, czy przy wielu przedszkolach, żeby tworzyć taką jakby rodzinę z tych rodzin, które mają dzieci w przedszkolu. Takie właśnie piękne środowisko. Jest to możliwe. Sama miałam i mam kontakt właśnie z takimi środowiskami, czy przy szkołach, czy przy przedszkolach. I wtedy jest to pomoc, którą rodzice sobie udzielają nawzajem, zarówno w tej kwestii wychowania religijnego, czy z takiego świadectwa wiary, jak nawet w takich prostych kwestiach, nawet sobie wzajemnej pomocy finansowej, przekazania, bo w tej rodzinie już nie ma małych dzieci, to dajemy ubranka do innych i tak dalej. Ale przede wszystkim chodzi o to wzmocnienie duchowe przez przebywanie z ludźmi, którzy tak samo myślą i wierzą.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, mówi Jerzy z Francji. Otóż słuchając tejże audycji, pozwolę powiedzieć sobie tak krótko. Nie ma co się łudzić. Dziecko rozwija się jedynie w miłości rodzicielskiej. Jeśli nie ma miłości między małżonkami, dziecko nie będzie źle, dobrze wychowane. Dziecko jest obserwatorem, bardzo dobrze widzi zachowanie rodziców i ono je naśladuje rodziców. Jeśli nie ma miłości, nie ma i prawidłowego rozwoju. Otóż różne rozwody, różne niesnaski, jakie istnieją które istnieją, w małżeństwie, powinny być skrywane przed dzieckiem. Niestety wiele małżonków, którzy mają niesnaski między sobą, objawiają to w obecności dzieci, których psychikę niszczą. I poza tym dziecko nie powinno nic wiedzieć, co się dzieje między jakieś niesnaski, między ojcem i matką. Niestety zachowują się niektórzy tak, jak gdyby dziecka nie było. I wtedy dochodzi do rozwodów, a ze względu na dziecko nie powinno być rozwodów, ale dla nich to nie jest ważne. Ważne jest moje ja, moje przeciw i tak dalej. I to jest główna przyczyna właśnie tego zniszczenia dzieci, poranienia dzieci. Dziecko potrzebuje zarówno ojca, jak i matki. Jeżeli są jakieś nieporozumienia, one ze względu na dziecko powinni oboje dochodzić do porozumienia, nie rozwodzić się. A potem, jeśli takie rozpadnięte są rodziny, dziecko jest rozbite, nie ma żadnych wzorców i nikt nie zastąpi rodziców. Pierwsze, dziecko wychowuje się w pierwszej kolejności przez wpływ naturalny rodziców. Jeśli ten wpływ jest negatywny, niestety odbije się potem to na dziecku i dlatego mamy takie problemy potem i z młodzieżą, i to wszystko z rodzin rozbitych. I to jest wina rodziców, nikogo innego. Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże, Panie Jerzy.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Panie Jerzy za ten telefon. Natomiast i za przypomnienie doktryny Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. O małżeństwie, że małżeństwo jest nierozerwalne. I też w tym wymiarze nierozerwalne też ze względu na dzieci. Więc dlatego to jest to miejsce najlepsze przyjęcia dziecka na świat, małżeństwo. To jest modne słowo dzisiaj, ekologiczne. To jest najbardziej ekologiczne środowisko dla dziecka. To jest małżeństwo, nierozerwalne małżeństwo. Jeżeli myślimy, w sensie takim katolickiej doktryny o małżeństwie, to myślimy naturalnie o prawdziwej miłości. Więc bardzo dziękuję za przypomnienie tej doktryny w jasny sposób, wyrazisty, właśnie z Francji. Bóg zapłać. Dziękuję, Panie Jerzy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką mam książeczkę.
A Pana imię?
To jest Eugenia Rawas. Ja Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci. Jest nim prymator oczywiście Kościoła, także chciałem taki właśnie taki fragment tu przytoczyć o młodzieży właśnie. Boga Ojca. To takie naprawdę jest słowa faktycznie od Boga Ojca. Jak czuły ojciec pragnę uchronić młodzież. Jest tyle zła na świecie, te biedne i doświadczone dusze pozwalają się zwodzić przez pokusę nałogu, doprowadzającego je powoli do całkowitej ruiny. O wy, którzy szczególnie potrzebujecie kogoś, kto by was szczekł w życiu dla uniknięcia zła. Przyjdźcie do mnie, jestem ojcem, który bardziej was kocha, niż może was kiedykolwiek pokochać jakiekolwiek inne stworzenie. Chroncie się blisko mnie. Powieście mi wasze myśli, pragnienia. Będę was czule kochał. Dam wam łaski na chwilę obecną i pobłogosławię waszą przyszłość. Bądźcie pewni, że o was nie zapomnę po 15, 25 czy 30 latach od chwili, kiedy was stworzyłem. Przyjdźcie. Widzę, że bardzo potrzebujecie ojca łagodnego i nieskończenie dobrego, takiego jak ja. To dziękuję za to wszystko. Takie piękne słowa.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy Panu bardzo za po prostu przypomnienie o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem, bo to jest prawda. I wszystkie decyzje, potem wybory i sumienie, serce pozwala nam na ciągłe odkrywanie, jak bardzo kochający jest Bóg, jakim Ojcem jest Bóg. I to pozwala nam żyć i się rozwijać. Analogicznie, jak potrzebuje każdy człowiek taty i mamy, żeby się rozwijać emocjonalnie, po prostu psychicznie, emocjonalnie na ziemi.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z centralnej Polski. Serdecznie witam pana prowadzącego i gości. Jako właśnie nauczyciel chciałam powiedzieć, że tak się, znaczy najzwyczaj ciekawa audycja, dziękuję bardzo. Tylko tyle, że z przerażeniem słucham wypowiedzi rodziców, którzy popełnili konkretne błędy, że doszło do rozwodu, bo nie bez przyczyny dochodzi do rozwodu. Dzieci przez to zachowują się tak, a nie inaczej. Potem obwiniają przedszkole, szkołę. Proszę Państwa, my nie mamy w grupach, w przedszkolu nie ma jednego dziecka w grupie. W szkole natomiast klasy liczą obecnie ponad 30 uczniów, a nawet to dochodzi do 40 uczniów. I jak nauczyciel ma w taki indywidualny sposób podejść do dziecka, jeżeli rodzic nie był w stanie przekazać miłości dziecku, żeby to dziecko się spokojnie, dzieci, które są pełne miłości, otrzymały tą miłość od rodziców, one są spokojne. Natomiast właśnie dzieci, które nie otrzymały w domu rodzicielskiej miłości, to są te dzieci nadpobudliwe, to są dzieci z zespołem FA, z innymi zespołami, no ale to nie można obwiniać nauczycieli i stawiać takiego wizerunku. Szkoła zawiniła, przedszkole zawiniło, źle się zachowała przedszkolanka. No przecież to dziecko obraziło ją, rzuciło tym bucikiem. To właśnie powinno przeprosić. Tego musimy uczyć dzieci, bo jak będziemy za każdym razem usprawiedliwiać i to właśnie wyjaśnia przyczynę, dlaczego do szkół ponadpodstawowych dzieci przychodzą, które nie potrafią się zachować, bo przez cały czas ich zachowanie jest usprawiedliwiane, bo rozwód z domu, bo to, bo tamto zaszło. Dziecko ma prawo się źle zachować, bo ono nie jest temu winne, a ono pójdzie w świat i będzie musiało się zachowywać, prawda? Także myślę, że trzeba pójść w tą stronę wymagania od dzieci, a nie ciągłego usprawiedliwienia. I to dom musi dać miłość, dziecku. I wtedy dziecko będzie spokojne, będzie wiedziało też, jak się zachować. I w tym kierunku myślę, że należy zmierzać, dążyć, tak powiedział pan z Francji, mój przedmówca. Dziękuję pięknie, szczęść Boże i dziękuję za wspaniałą audycję.
Szczęść Boże, pani Mario, dziękujemy.
Bardzo dziękuję, pani Mario. Ma pani rację, mówiąc o tym, że w klasie są bardzo różne dzieci i tych problemów, które dzieci przynoszą ze sobą do klasy czy do grupy w przedszkolu, jest zazwyczaj bardzo wiele. I rzeczywiście sytuacja nauczycieli w wielu momentach jest bardzo trudna, ale bazując na swoim osobistym doświadczeniu, gdzie też uczyłam klasy bardzo trudne, a jeszcze proszę pamiętać, że religia jest takim przedmiotem w szkole, który jest łatwo zlekceważyć i czasem trudno jest mieć narzędzia do zdyscyplinowania klasy. Doświadczyłam tego i przekonałam się, że najbardziej na dzieci działa motywacja pozytywna. Właśnie nie łajanie, nie wiadomo jakie tam wygarnianie czegoś. I pamiętam na przykład taką klasę, gdzie była to uważana klasa za najgorszą w szkole. Po prostu jak było hasło, jakaś tam klasa konkretna C, to nauczyciele w szkole dostawali drgawek. Natomiast przez pewien zupełnie przypadek udało mi się z nimi zrobić coś takiego, że oni poczuli, że umieją zrobić coś dobrego. I jakby doświadczyli tego, że coś się w nich zmieniło pod wpływem tego dobra. I się zupełnie wyciszyli. Oni siedzieli cicho, grzeczni, fajnie brali udział w zajęciach. I kiedyś ich zapytałam, ja mówię, słuchajcie, co się zmieniło? Dlaczego wy u innych szalejecie, a tutaj jesteście grzeczni? Oni powiedzieli krótką rzecz. Bo my poczuliśmy, że siostra nas lubi, a tamci nas nie lubią. I to było całe wytłumaczenie złego zachowania. I naprawdę z całym ogromnym szacunkiem dla wszelkich gron pedagogicznych i każdego nauczyciela z osobna, bo to jest bardzo trudna praca. Wiem, robiłam ją 35 lat i w jakimś sensie robię nadal, ale my też musimy od siebie wymagać i też zmieniać swoje podejście, szukać po prostu dróg dojścia i czasami wypraktykować, coś zadziała.
I w tym kontekście, dlaczego coś wybieram? Dlaczego wybieram dobro? Bo Bóg mnie kocha i kocham Boga. To jest motywacja do sumienia, do kształtowania sumienia i do wybierania dobra, bo kocham Boga, bo Bóg mnie kocha. Wystarczy.
I dlatego, dobro czyni dobro.
I dlatego dzieci wychowywane bez Boga, niewierzące w Boga, mają bardzo poważny dylemat.
To bardzo nieszczęśliwe.
Pani Maria pisze, rodzice powinni troszczyć się o doprowadzenie dziecka do spotkania osobowego z Panem Bogiem i właściwie formować sumienie, pokazywać co dobre, a co złe. Troska o wychowanie sumienia jest dziś bardzo zagrożona przez różne teorie głoszące pogardę dla ludzkiego sumienia, które są sprzeczne z prawem Bożym, jak prawo do zabijania dziecka poczętego czy prawo do eutanazji. Innym zagrożeniem dla ludzkiego sumienia są środki masowego przekazu, które preferują liberalizm moralny. Praca nad kształtowaniem ludzkiego sumienia musi rozpocząć się w rodzinie. Gdy na wszystko się pozwala dziecku, wyrośnie z niego egoista. Nie będzie wrażliwy na innych. Zbytni rygoryzm też jest niebezpieczny, by nie łamać woli dziecka, gdyż staje się ono złośliwe lub skryte. Dla rozwoju moralnego dziecka ważna jest atmosfera w domu, w jakiej wzrasta. Pełna ciepła, życzliwości, serdeczności, atmosfera jest ogromnie pomocna. Zaś wrogość, obojętność, gniew, agresja budują postawę lęku, burzą wewnętrzny świat dziecka. Trzeba okazać dziecku życzliwość i nagrodę za dobro, a dezaprobatę za zło. Dziękuję za tak cenną audycję. Pozdrawiam serdecznie, Maria.
Bardzo dziękujemy za tak cenne słowa, tak trafne, konkretne, przepiękne. Pani Mario, dziękujemy.
Mamy 3 minutki jeszcze. Co jeszcze by siostra powiedziała w związku z sumieniem, kształtowaniem sumienia?
Że warto troszczyć się o własne sumienie i że jeśli człowiek ma dobrą wolę w tym, to Pan Bóg przychodzi z ogromną pomocą.
Czyli najpierw własne sumienie cały czas formować, nie folgować sobie, bo świat nas spycha ciągle na mieliznę.
I nigdy nie łamać nikomu sumienia. Tu było parę razy, kilkakrotnie było powtórzone o o sumieniu, o klauzuli sumienia de facto, która w prawie cywilnym, w prawie farmaceutycznym i w prawie jest, nie we wszystkich krajach niestety, która pozwala na odwołanie się do sumienia, że czegoś nie zrobię. Nie dokonam aborcji, nie wydam leków wczesnoporonnych, nie zrobię czegoś, bo sumienie mi na to nie pozwala i powinno być w prawie cywilnym to zagwarantowane, bo to jest bardzo istotna rzecz. Ona się opiera na wolności. Absolutnie. Wolność do powiedzenia nie. Tego nie mogę zrobić.
Kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie. W rodzinie przede wszystkim, rodzina od początku, obowiązek rodziców niezbywalny, odpowiedzialność przed samym Bogiem.
Ale też ogromny przywilej rodziców, że mogą brać udział w tak pięknym dziele. Właśnie nie jak takie wychowanie, tak, kształtowanie.
Jak budowanie czegoś pięknego, tak, domu, czegoś tej wspaniałego.
Świątyni.
Budowanie, cegła po cegle. To jest szczęście.
Dzieci rosną i rodzice mogą być dumni z dzieci. Podówczas. Także warto inwestować nawet w te małe dziecko, które jeszcze nic nie rozumie. Rozumie.
To nam dorosłym się może wydawać, że nie rozumie. Prawda? To jest ten błąd.
Bo słów może nie rozumieć, oczywiście, znaczenia jakiegoś nieporozumienia, ale atmosferę wyczuwa przez skórę.
Tak.
Bardziej niż ktokolwiek dorosły.
No właśnie. Dziecko jest bardzo, bardzo wrażliwe. Dobrze, dziękuję bardzo siostro Urszulo Kłusek za kolejną ciekawą audycję zaproponowaną nam, małżonkom i rodzicom. Bóg zapłać, siostro.
Dziękuję serdecznie za możliwość bycia tutaj i taką możliwość dzielenia się tym, co też dla mnie jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo księdzu doktorowi Janowi Uchwatowi.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać, za zaproszenie, za taką wielką życzliwość i za wielkie dzieło formacyjne, edukacyjne, jakie dokonuje się przez Radio Maryja, przez Telewizję Trwam, dzięki Panu, Pana zaangażowaniu, Panie Leszku, i wielu innych.
Dziękujemy Panie Katarzynie za realizację audycji i takim to tutaj akcentem kończymy 1554 audycję dla małżonków i rodziców. 23:30 już za chwilkę. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.